Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. Dziś porozmawiamy o Belle Époque, a właściwie trochę porozmawiamy pod pretekstem końca owej Belle Époque. Otóż zamach w Sarajewie w czerwcu 1914 roku z całą pewnością jest tą datą, która kończy tę epokę, którą bardzo wielu uważało za rzeczywiście wyjątkową, jeśli chodzi o postęp, dobrobyt, o całą masę różnych aspektów związanych także z działalnością artystyczną. Moim dzisiejszym rozmówcą, no niestety nadal jeszcze zdalnie, choć mam nadzieję, że być może to się szybko zmieni, jest profesor Andrzej Chwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor licznych książek na temat początków XX wieku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
Zainspirował mnie pomocnik historyczny polityki, gdzie piękną epokę rozumie się znacznie szerzej niż często się rozumie, bo jak rozumiem, autorzy tego pomocnika uznali, że to cały XIX wiek jest tą piękną epoką. Panie profesorze, a pan jak uważa? Czy to rzeczywiście tylko te 20 lat przed 1914, czy tak naprawdę cały wiek XIX zasługuje na ten termin Belle Époque?
No, rzeczywiście wiek XIX to jak guma, jest rozciągliwa.
Przede wszystkim przesunięty od XV do XIV.
Początkowo uważano, że ta epoka po zakończeniu wojny niemiecko-francuskiej roku 1870 i czas rzeczywiście i spokoju, i dobrobytu, i to trudno zakwestionować. Co trwa do wybuchu Wielkiej Wojny, czyli do roku 1914, jak pan redaktor wspominał. Natomiast no, trudno nie widzieć, że jest to proces, który jest rozciągnięty no, na długie lata, nawet dziesięciolecia. I początek tego procesu widzimy nawet w końcu XVIII stulecia, na pewno po zakończeniu wojen napoleońskich, po roku 1815, kiedy poza epizodycznymi momentami w dziejach Europy wojen generalnie nie ma. Jest Ład Wiedeński, są strażnicy Ładu Wiedeńskiego. Oczywiście nie wszyscy się tym cieszą. Polacy się tym bynajmniej nie radują i dla nich ten późniejszy termin Belle Époque wcale takim pięknym nie był. Czyli aby źródła Belle Époque, one są generalnie w wieku XIX i ten pomocnik historyczny bardzo rozsądnie i racjonalnie pokazuje te silne fundamenty tego wspaniałego rozkwitu w drugiej połowie XIX wieku, które miały miejsce już w pierwszej połowie.
No nim przejdziemy do tego polskiego wątku, bo jak rozumiem, Polacy to taka grupa, która się modli o tę wojnę powszechną, która ma nam przynieść niepodległość, ale też pytanie, kto się modli i jak liczni są owi Polacy, bo to są te pytania, które wobec tamtej epoki zadajemy. Ale myślę, że wróćmy do tych, którzy jednak tę piękną epokę widzą i odczuwają. No to chciałem spytać, kto ją widzi i odczuwa? To jest epoka arystokracji, burżuazji, bogatych ludzi, którzy stwarzają w Europie i trochę też w obu Amerykach taką strefę dobrobytu i, jak rozumiem, pierwszą strefę globalizacji.
Tak, bo to jedno jest z drugim związane. Rzeczywiście ta globalizacja ma miejsce. Przynajmniej przepływ między Ameryką i Europą i również między Europą i Azją, zwłaszcza terenami i terytoriami, które stały Europie podporządkowane. Bo jeśli mówimy Belle Époque, to po pierwsze jest to termin wymyślony przez tych, którym było dobrze. Ale oni kontrolowali media ówczesne, czyli prasę, oni wydawali rozmaite broszury, periodyki, tworzyli dzieła sztuki, których też było widać, że jak na wszystkim jest fantastycznie, jak jest dobrze, jak jest pięknie. Ale to piękno i to dobro wynikające również z postępu medycyny, postępu technologicznego, w końcu telefon, później poza telefonem oczywiście samochody, samoloty, no kolej jeździła coraz szybciej, coraz więcej towarów przewieziła i ludzi i to był znak czasu. Ustawodawstwo socjalne dla robotników to też był znak tego dobrobytu dla średniej klasy, która też korzysta z tego. Niemniej no, warto pamiętać, że Belle Époque jest bardzo mocno widoczny w Europie Zachodniej. tam to bogactwo się dosłownie przelewa. Natomiast w Europie Środkowej, Wschodniej, Południowo-Wschodniej, w Rosji dalej jest przepaść między tymi, którzy mają bardzo dużo, a tymi, którzy niewiele mają lub nic też nie mają. I tu jest ten potencjał, nie ukrywam, rewolucyjny. I to będzie eksplodowało w czasie wielkiej wojny właśnie tutaj, kiedy okaże się, że te różnice i słaba klasa średnia powodowały, że nie ma tego naturalnego buforu, który by ułatwiał sprawne przechodzenie z epoki do epoki. No i kolejna sprawa. Belle Époque dla ludów podbijanych i podbitych przez imperia kolonialne. To, że jest Belle Époque, no to między innymi dzięki temu, że Belgowie, Holendrzy, Francuzi, Niemcy i Brytyjczycy oczywiście stworzyli imperia i z tych imperiów korzystali. To dobra, bogactwa imperiów bogaciły ludzi i ekspansja kolonializmu, imperializmu wpływała na wzrost dochodów, ewidentnie wpływała na wzrost dochodów środowisk zamożnych, który pan Rato wspominał, czyli arystokracja, burżuazja, również powstająca i rozszerzająca się klasa średnia. W tej klasie średniej widzimy również arystokrację robotniczą. To jest bardzo ważne, że wielu robotników, którzy mają fach, ukończyli szkoły zawodowe, oni już dobrze zarabiają. I oni z tą biedotą, z tym lumpen proletariatem wcale się nie identyfikują. Oni przestają być materiałem, jak mówili socjaliści, materiałem rewolucyjnym. Także to jest też bardzo ważna zmiana, że z tego dobrostanu korzystają również ci, którzy jeszcze 50 lat wcześniej byli takim mięsem kapitalizmu.
Panie profesorze, no ale to w takim razie, jak pan rysuje ten obraz, szczególnie patrząc na niego z perspektywy właśnie gdzieś zachodniej Europy, to jest taka epoka, która mnie kojarzy się z kosmopolityzmem, a równocześnie w tle tego procesu tworzenia tej globalnej strefy dobrobytu i zadowolenia rodzą się nowe nacjonalizmy i to akurat one, jakby to powiedzieć, drzemią, czekając na wybuch I wojny światowej. Czy ja dobrze to rozumiem? Zresztą w pomocniku historii mój profesor Szwarc napisał taki artykuł na temat tego rodzącego się nacjonalizmu, czy też w ogóle myślenia kryteriami narodowymi, które zaczyna odgrywać coraz większą rolę. No przede wszystkim poprzez to, że upowszechnia się szkoła, upowszechnia się służba wojskowa, no która czyni narody narodami, a równocześnie też czyni część ludzi obcymi, czyli obcymi w kraju, w którym są. To jest też bodziec do tworzenia się tych małych narodów europejskich, które będą rozsadnikiem tego, co skończy tę Belle Époque w latach końcowych I wojny światowej i bezpośrednio po niej.
Nie byłoby wielkiej wojny, nie byłoby nacjonalizmu, nie byłoby szowinizmu narodowego, gdyby nie te zmiany, które nastąpiły pół wieku wcześniej, a nawet nieco dłużej. Mianowicie warto pamiętać, że przed rewolucją francuską społeczeństwa składały się z stanów panujących, stanów poddanych. I trudno sobie było wyobrazić, żeby poddani mogli się w jakimkolwiek sposób i zakresie identyfikować ze swoimi panami. To były dwa światy zupełnie od siebie odrębne, odseparowane, wzajemnie się nienawidzące, skonfliktowane. I teraz wprowadzenie w pierwszej połowie wieku XIX w większości krajów Europy równości wszystkich wobec prawa, przeprowadzenie uwłaszczenia spowodowało, że stopniowo, generacja za generacją, ludność włościańska w skali Europy, czyli ludność chłopska, stopniowo zaczyna się identyfikować ze swoimi elitami narodowymi. I pod koniec XIX wieku wyraźnie widać, że idea narodowa, idea państwa narodowego staje się ideą zwycięską. Nawet środowiska socjalistyczne, które głosiły internacjonalizm, czyli coś przeciwnego nacjonalizmowi, one też ulegają prądom nacjonalistycznym. Obecność prądów nacjonalistycznych widać w awangardzie artystycznej. Ten modernizm w sztuce jest w znacznej mierze wywołany tym impulsem o nazwie interes narodowy, mój własny interes, moja własna sztuka. Kosmopolityzm raz, ale kosmopolityzm na przełomie XIX wieku i XX zaczyna być właśnie, jak pan redaktor mówi, kwestionowany przez nacjonalizm. On odchodzi w przeszłość. Na kosmopolitów przed dniem wojny światowej już nie ma miejsca.
No tak, ale z drugiej strony większością owych europejskich krajów rządzą monarchowie, no, którzy są, jakby to ładnie powiedzieć, no, wszyscy kosmopolityczni. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych na wizytę i spotkanie z prezydentem Putinem ubierze się w mundur generała armii Federacji Rosyjskiej. No to niewyobrażalne, gdy tymczasem wtedy monarchowie czynili takie gesty wzajemnie wobec siebie. No i mówiąc najkrócej, wszyscy tytułowali się drogi kuzynie i wszyscy rzeczywiście tymi kuzynami byli.
Do momentu wybuchu wojny. Kiedy wybucha wielka wojna, są kuzynami, ale już jakby kuzynami nie są. Stają przeciwko sobie. Monarchowie mieli też udział w tym, że narody się rozbudziły, że w ogóle narody powstały. To narody stawiają tą wysoką poprzeczkę swoim monarchom. Monarchowie płyną wraz z narodem. Wyraźnie mówi to Mikołaj, czyli Miki. Wyraźnie to mówi Wilhelm II, czyli Willi. Mówi, że no cóż, jesteśmy kuzynami, ale w tej chwili jest między nami wojna. I my kochamy swój naród i my ze swoim narodem idziemy przeciwko innemu narodowi, bowiem to jest nasz interes narodowy. Idea narodowa nie omija monarchów. To, że się pięknie spotykają w czasie ślubów głów koronowanych, to jest jedno. Kochają przyjęcia, a catering jest wspaniały, gwarantowany. To nie znaczy, że są zupełnie wyobcowani. Są wyobcowani. Nie byli wyobcowani. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Są częścią świata, który się wówczas utworzył.
To prawda, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że jednak jest to pewnego rodzaju poza, którą przyjmuje się na użytek gawiedzi, powiedziałbym w cudzysłowie, gdy tymczasem no, wydawało się, że w tej, tej pięknej epoce no właśnie takie mądre, racjonalne rządzenie przez tych wspaniałych monarchów w swoich wspaniałych mundurach nie doprowadzi do takiej katastrofy, no jaką, co by jednak nie powiedzieć, była wielka wojna.
Ale zwróćmy uwagę, to najbardziej wojownicze teksty przed dzień wojny wygłaszają monarchowie. Jak dokonamy analizy tekstów wspomnianego Wilhelma czy Mikołaja, no bo akurat w wypadku monarchy brytyjskiego to tutaj on panuje, ale nie rządzi, jego wystąpienia nie miały znaczenia. A na przykład Franciszek Józef, no już bardzo wiekowy pan, a to on wypowiada wojnę w imieniu swoich poddanych, swoich ludów, królowi Serbii. On wypowiada wojnę, bowiem podkreśla, ludy, i które on reprezentuje, one tego chcą i wierzy, że ludy będą z nim solidarne. Także tutaj mamy jednak tą presję czasu wyraźnie.
No dobrze, no ale to w takim razie troszeczkę się cofnijmy. No skąd w takim razie pojawiła się ta presja? Czy to jest takie samospełniająca się przepowiednia, która jest wynikiem no właśnie tego procesu, o którym wspomniałem, czyli upowszechnienia szkolnictwa, budowy wokół tego szkolnictwa, tego poczucia patriotycznego, służba wojskowa, która obejmuje ogół obywateli. To są te procesy, które wychowują ku byciu Niemcem, Francuzem, no, trudno powiedzieć kogo, ale Austriakiem czy Węgrem, no, przede wszystkim Rosjaninem. To wszystko jest ten proces, który prowadzi do tego, że potem to ludy zdecydowały za monarchów o tym, że będą się w okopach Wielkiej Wojny przez 5 lat zmagać?
To w końcu wspomniana szkoła i dodajmy administracja, również media, one wywołują histerię szpiegowską, która sprzyja wojnie. Bardzo popularna przed wybuchem wojny jest literatura wojenna, podróżnicza. Chwali się czyny bohaterskie również w przeszłości. Jakby przygotowuje się mentalnie narody na czekającą wojnę, bo chodzi o to, że każdy wielki naród chce panować nad innymi. Pojawia się ta rywalizacja międzynarodowa związana z imperiami. Mam więcej, ale chcę jeszcze więcej od innych. Z kolei ci, którzy nie zdążyli na ten podział imperialny jak Niemcy, no marzą, że przejmą w wyniku wojny kolonie francuskie, kolonie brytyjskie. I oni będą tworzyli tą Europę germańską, co niewiele brakowało, żeby tak się wojna wielka skończyła. Także ten wysiłek wszystkich instrumentów, dodajmy również kościołów wysiłek, bo kościoły też ulegają tym narodowym złudzeniom polityków, administracji. W końcu wszyscy spotykają się z rozbudowaną biurokracją. Liczba urzędników gwałtownie rośnie. Oni są służbą państwa, oni są w służbie państwa i przygotowują do tego konfliktu. On musi nadejść, bowiem ludzie tego chcą. Dawno nie było wojny w Europie. W związku z tym jakby pojawia się potrzeba takiego męskiego sprawdzenia się. W literaturze czytamy tego czasu w lekturach, że mężczyzna, który nie ma w swojej osobistej historii doświadczenia wojennego, jest mało warty. On się musi sprawdzać. Mężczyzna musi się sprawdzać w boju, w bitwie, w wojnie. I jak wspomniany modernizm europejski, ludzie sztuki, ludzie kultury, oni oczekują, że ta wojna nastąpi, bowiem ten upust krwi musi mieć miejsce. Także pewne racje, nie tyle obiektywne czy racjonalne, tylko właśnie nieracjonalne czy irracjonalne, powodują tą narastającą gotowość emocjonalną, psychiczną do czekającego ludzi konfliktu.
Czyli idealizacja wojny, idealizacja konfliktu, emocje tak, narodowe, to wszystko razem przygotowuje nas na coś, czego tak naprawdę większość uczestników tego sporu i tej dyskusji nie rozumie, bo zupełnie nie rozumie, jak będą wyglądały realia tej pierwszej wojny światowej, czy też wielkiej wojny z perspektywy tego pokolenia.
No bo ludzie chcieli rzeczywiście tej wojny, przynajmniej znaczna część społeczeństwa, zwłaszcza mieszkańcy miast, no bo wiadomo, postawa mieszkańców wsi była bardziej skomplikowana, tym bardziej, że perspektywa wybuchu wojny w czasie żniw nikogo nie mogła na wsi zadawalać o wojnie, czy będzie Francuz, Hiszpan, czy Belg, czy Rosjanin.
Wojna może wybuchnąć we wrześniu, nie powinna w sierpniu.
No właśnie, to będzie parę bitew rozstrzygających, tak jak był Sedan, tak jak była Sadowa, tak jak było Solferino. Jedna, dwie, trzy bitwy wystarczą, żeby rozstrzygnąć konflikt i wszyscy wracamy do domu, będziemy znowu cieszyli się zwycięstwa swojego państwa, swojego narodu i z pohańbienia przeciwnika.
Przypominam, że moim dzisiejszym rozmówcą jest profesor Andrzej Chwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawiamy o Belle Époque i o końcu Belle Époque. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Radio Gdańsk proponuje.
Od poniedziałku do piątku o 14.30 wiadomości regionalne Radia Gdańsk. Kaszuby, Kociewie, Powiśle, Żuławy, Elbląg, Słupsk. Jesteśmy na całym Pomorzu. Wiadomości regionalne Radia Gdańsk. 14.30. Reklama.
Dopóki piłka w grze, wszystko może się zdarzyć. Przed nami długo wyczekiwane Mistrzostwa Europy 2020 i wielkie sportowe emocje. Przeżyjmy to razem. Słuchajcie relacji z Euro 2020 na antenie Radia Gdańsk. Sportowy rozkład jazdy.
Od poniedziałku do soboty po 7.30 podsumowanie najważniejszych wydarzeń.
Od 15.00 pomorscy piłkarze, trenerzy i dziennikarze sportowi będą komentować dla Was bieżące mecze. Sobota i niedziela od 17.00 to piłkarskie emocje z Włodkiem Machnikowskim w audycji Z boisk i stadionów w Radiu Gdańsk.
Na sportowe emocje zaprasza sponsor audycji Grupa Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.
Z Pierwsze weekend Waldi to przeokazja od czwartku aż do soboty. Napój 3 cytryny. Tylko 2,49 za 1,75 litra. Orzeszki ziemne solone. 26% taniej. 2,19 za 150 gramów. Raz Aldi, zawsze Aldi.
Już jest. Najbardziej wyczekiwana inwestycja ostatnich miesięcy już w sprzedaży. Poznaj Bulwar Apartments. Prestiżowy kompleks budynków apartamentowych, który powstaje przy ulicy Czarny Dwór w Gdańsku, tuż przy parku Regana i kilka minut spacerem od bałtyckiej plaży. Sprawdź ofertę wyjątkowych apartamentów z widokiem na morze na bulwarapartments.pl.
Za siedmioma drogami.
My nie opowiadamy bajek, tylko robimy samochody. Nowa Dacia Sandero. Nowy design i nowe wyposażenie już od 399 zł miesięcznie. RRSO 6,57%. Zapisz się na jazdę testową. Szczegóły w salonach Daci.
Zapraszamy do salonów Dacia Zdunek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni.
To jedyny taki dzień wypełniony koncertami, świadectwami oraz fragmentami wystąpień papieskich. Festiwal Dekalog. 10 prostych słów. 26 czerwca na placu przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wystąpią Arkanoego, Lux Torpeda, Józef Skrzek i inni. Więcej informacji oraz bilety dostępne na stronie muzeum1939.pl. Liczba miejsc ograniczona.
Reklama.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że moim dzisiejszym rozmówcą jest profesor Andrzej Chwalba, że rozmawiamy o Belle Époque, czyli końcu tego długiego XIX wieku, który kończy się w czerwcu 1914 roku. To w takim razie, panie profesorze, w tym pomocniku, który był tą moją inspiracją, tam są takie przedstawienia tej Germanii, Brytanii, Marianny. To dlaczego w takim razie pana zdaniem autorzy tego pomocnika jednak obraz Renoira wybrali na okładkę, a nie te zmilitaryzowane wizje narodów europejskich? No jednak ta Belle Époque to była taka jednak niewinna epoka, która chyba nie wiedziała, czego oczekuje od świata.
Tak, ja sądzę, że jednak dobrze wybrano, bowiem wybrano zgodnie z ówczesnymi wyobrażeniami. My w tej chwili mówimy o załamaniu się tego czasu szczególnego w roku 1914.
Choć decydenci nie wierzyli, że cokolwiek się załamie. Byli przekonani, że...
To znaczy ludzie, przynajmniej zwłaszcza młodzi ludzie, oczekiwali tego konfliktu wojennego. Ale jeśli chodzi o wiarę, że on wybuchnie, no tej wiary... Z tego, co wiemy ze źródeł, no, też nie posiadano. Nawet kiedy Franciszek Józef, wspomniany wcześniej, wypowiedział wojnę królowi Serbii, no, wydawało się, że nic się takiego nie stało. A jeszcze wcześniej, kiedy doszło do zabicia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie, to wszyscy pojechali na wakacje. Nic się takiego nie wydarzyło. Tych zamachów było bardzo dużo. Nie jeden król zginął, cesarz, prezydent, choćby Francji czy Stanów Zjednoczonych, ginęli. I to był kolejny zamach udany, w związku z tym nie ma powodów do niepokoju. I tu nagle okazuje się, że jednak powód do niepokoju jest, bowiem to prowadzi do wojny. Także autorzy tego pomocnika koncentrowali się na tym czasie do lipca. Zapewne opowieść o Wielkiej Wojnie byłaby właśnie opowieścią o tym, jak w krótkim czasie można było zniszczyć dziedzictwo tego Belle Époque.
Panie profesorze, to w takim razie wróćmy do tego, czym była Belle Époque. Czyli mówiliśmy o tym, że stanowiła też okres takiego zachłyśnięcia się prosperitą, prawda? No, takiego odnalezienia się w tych nowych rolach. No, to jest też kultura wolnego czasu, który się pojawia. Przedtem trudno było sobie coś takiego w ogóle wyobrazić. Z drugiej strony uczestniczenie coraz szerszych grup społecznych w czymś, co nazwalibyśmy kulturą, a nawet popkulturą. Pojawienie pojawienie się prasy, pojawienie się na masową skalę w ogóle takiego dialogu społecznego, choć oczywiście tutaj pojawia się też ten element emocji, o którym pan wspomniał, wielkie afery te szpiegowskie, które potrafiły destabilizować kraje, tak jak afera Dreyfusa, czy afera Alfreda Redla w Austro-Węgrzech. To były te wielkie społeczne emocje, które mogły wywoływać artykuły ukazujące się w gazetach.
No właśnie. Belle Époque, jak wspominaliśmy, była okresem, kiedy ludzkość uzyskała możliwości korzystania z tych instrumentów, tych narzędzi, które zostały wynalezione. W ogóle wiek XIX jest taką epoką, która jest znana z tego, że jest to wiek wynalazków. Największym wynalazkiem wieku XIX jest umiejętność czynienia wynalazków. To jakby jedno pociąga za sobą drugie. Ten postęp jest obserwowany w wszystkich możliwych płaszczyznach życia ludzkiego. I to, jak pan redaktor wspominał, pojawienie się wielomilionowej prasy. W Stanach Zjednoczonych pod koniec wieku XIX nie ma już faktycznie analfabetyzmu w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Tam czołowe dzienniki, tak zwane zwłaszcza żółte dzienniki, czyli te rewolwerowe, tak zwana brudna prasa, żółta prasa, gdzie krew na pierwszą stronę. Ona ma 2, 3, 4 miliony nawet nakładu w weekendy. Pojawia się weekend, ślad za Brytyjczykami. Pojawiają się płatne urlopy. Ustawodawstwo socjalne gwarantuje robotnikom coraz krótszą pracę i coraz lepiej nagradzaną. I rzecz ciekawa, kasy chorych, które zdecydowanie lepiej działają niż Narodowy Fundusz Zdrowia. Te XIX-wieczne, końca wieku XIX. Są renty i emerytury, których wcześniej nie było. Także no trudno, żeby ludzie z tego tytułu nie byli radzi zadowoleni. Ale no, każda generacja chce więcej i to właśnie prowadzi do takiego zachwyśnięcia się konsumpcją dla konsumpcji. Mamy po raz pierwszy takie zjawisko, które oczywiście obserwowaliśmy później w wieku XX, XXI, konsumpcji dla samej przyjemności konsumowania. Produkujemy dlatego, żeby konsumować, konsumujemy dlatego, żeby można było produkować. I to jest ten zapowiedź czegoś nowego i co zresztą pan redaktor wspomniał, co się wiąże również upowszechnianiem tych ciągów kanałów globalizacyjnych.
Panie profesorze, to w takim razie wróćmy do tych, którzy, mówiąc najkrócej, znajdują się albo na marginesie tego procesu, albo też są ofiarami tego procesu. No to wróćmy w takim razie gdzieś na te ziemie polskie i popatrzmy na to z tej perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej, czy też Bałkanów. Tam po pierwsze emocje narodowe, emocje polityczne od dłuższego czasu są znacznie silniejsze. No przypomnijmy, że takim preludium dla wielkiej wojny są wojny bałkańskie, a z drugiej strony, no jednak rzeczywiście tego dobrobytu i tej kultury wolnego czasu jest znacznie mniej, a w każdym razie dotyczy ona znacznie mniej licznej grupy ludzi.
Tak, zdecydowanie to jest ta, powiedziałem, biedniejsza i słabsza ekonomicznie część Europy i tutaj, jak wspominaliśmy na początku, te różnice socjalne są znacznie głębsze. Elity środkowoeuropejskie, które no, są coraz mocniejsze, wewnętrznie no, oczekują jakiegoś przełomu od przyszłej wojny, że ich los narodowy ulegnie zmianie. Co prawda nieliczni, tylko jak na przykład Polacy myślą o niepodległości, inni myślą o jakichś rozwiązaniach w duchu samorządowym, autonomicznym, że będą częścią większych federacji, na przykład w ramach dalej państwa Habsburgów. I z jednej strony są beneficjantami tego boomu ekonomicznego, korzystają z tych nowych udogodnień technologicznych, rozwoju medycyny, ale z drugiej strony no, są nieszczęśliwi, bowiem marzenia ich o własnym państwie czy o dobrych warunkach do rozwoju kultury narodowej się póki co nie spełniają. Ale właśnie w tej naszej Europie, tej Europie Środka, Europie południowej Europie Wschodniej mamy jednocześnie te poważne różnice socjalne i arystokracja robotnicza, która się ukształtowała na Zachodzie, no w Polsce faktycznie jej nie ma. Natomiast są ludzie bardzo biedni, długo pracujący. W zaborze rosyjskim w Rosji nie ma prawie że ustawodawstwa socjalnego, przynajmniej do rewolucji. Pracodawca decyduje o losie pracobiorców. Jest szeroki margines społeczny, to co nazywamy marginesem. On jest bardzo szeroki. Podziemie przestępcze, prostytutki, sutenerzy. To jest w samej Warszawie przed dzień wojny mamy kilka tysięcy prostytutek. Także to dowodzi, jak tym zmianom ekonomicznym, postępowi ekonomicznemu towarzyszy zjawisko demoralizacji. Osłabienie więzi rodzinnych, osłabienie więzi również z religią i kościołem, czy kościołami, to też jest sygnał tego czasu. Sygnałem tego czasu jest również laicyzacja, która ma miejsce zwłaszcza w czołowych ośrodkach robotniczych Zachodu, no w Polsce może w mniejszym stopniu, czy w krajach regionu. Także to nie jest okres, powiedziałem, powszechnej szczęśliwości, bo jeśli przyjrzymy się mieszkaniom robotniczym na Woli Warszawskiej, na przedmieścia Warszawy, no to ludzie gnieżdżą w jednej izbie, no 3-4 nawet rodziny. Mieszkają na poddaszach, mieszkają w suterynach, w mokrych, ciężkich warunkach, gdzie suchoty, czyli inaczej gruźlica, powoduje wysoką śmiertelność, wysoka zapadalność na choroby zakaźne, wybuchające epidemie cholery. Przecież jeszcze na przełomie XIX-XX wieku cholera zabierała setki, a nawet jak w Budapeszcie pod koniec wieku XIX ponad 1000 osób. Także to jest coś, nad czym warto się zastanawiać, mówią myśliciele, mówią politycy tego regionu, że ten ładunek optymizmu nie jest równo rozdzielany.
No tak, ale z jednej strony mamy rzeczywiście to przedłużanie się tej ziemi obiecanej, cytując trochę zarówno książkę, jak i film, czyli ten obraz Łodzi właśnie tej nierówności społecznych i tego wszystkiego, choć to jest oczywiście opis wcześniejszy, choć puentą tego filmu jest scena z 1905 roku, no ale też z drugiej strony Imperium Rosyjskie, szczególnie po rewolucji 1905 roku, rozwija się w zupełnie astronomicznym tempie, czyli paradoks polega na tym, że ta nierówność nie zatrzymuje szybkiego postępu gospodarczego, a nawet wręcz przeciwnie, umożliwia wielki skok, choć nie do końca skok cywilizacyjny dla wszystkich, tak jak w Rosji właśnie w tych latach 1905-1914.
Tak, bo to się wiąże z eksportem kapitału. Kraje imperialne, zamożne, bogate, szukały dobrych, rozsądnych inwestycji kapitałowych. Czyli inwestujemy tam, gdzie mamy gwarancję wysokiego zwrotu rzędu 5, 10, 20% zysku w skali rocznej. I reżim carski, ze względu na tą silną rękę, wojsko, żandarmerię, policję, gwarantował Francuzom, Belgom i innym wysoki zwrot zainwestowanego kapitału. I to kapitał francuski i zachodni buduje nowoczesną Rosję. Również ze względów politycznych. Chodziło o to, żeby Paryż silnie związać z Petersburgiem. Żeby ten związek wojskowy i polityczny, czyli sojusz, jedyna nadzieja Francji. Rosja była jedyną nadzieją Francji przez długie lata, żeby oparty na solidnych fundamentach ekonomicznych. Czyli ta miłość francusko-rosyjska, ona się znakomicie rozwija po roku 900. I pomyślność ekonomiczna Rosji no, z tego wynika. Ale kapitał zagraniczny nie dba o los robotników i Rosja też nie dba o los robotników. Ich los jest znacznie gorszy od tych, którzy mieszkają w innych regionach Europy. Także z tego punktu widzenia można powiedzieć, że pomyślność państwa nie przekłada się na pomyślność obywateli.
Temu zresztą towarzyszą wielkie procesy demograficzne, czyli na przykład wypchnięcie ludności żydowskiej z centralnej części Imperium Rosyjskiego, osiedlanie się tych Żydów na obrzeżach, czego także owocem jest pojawienie się licznej wspólnoty Litwaków na terenie prywislańskiego kraju, ale też i ogromny proces emigracyjny, który trwa aż do 1914 roku, kiedy to obie Ameryki są tym Eldorado, do którego próbują wyemigrować biedni mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej.
Tak, no rzeczywiście kolejnym zjawiskiem, sygnałem tych nierówności jest emigracja. Z tym, że warto tutaj wspomnieć, że emigrowali również mieszkańcy Europy Środkowo-Zachodniej i Zachodniej. W końcu no, tysiące czy miliony Niemców wyemigrowało, Brytyjczyków, no mniej Francuzów. Rzeczywiście Francuzi nie kochają emigracji. Co najwyżej do swojej kolonii w charakterze urzędników czy wojskowych. Natomiast emigracja brytyjska stworzyła i Stany Zjednoczone, późniejsze Australię, Kanadę, Nową Zelandię, w jakimś stopniu też południową Afrykę. Rosyjska emigracja spowodowała zaludnianie kraju nad Amurem, Syberii i Azji Centralnej. To była też świadoma polityka Rosji, zwłaszcza po rewolucji, żeby wzmocnić związki rubieży wschodnich, daleko wschodnich z tą centralą petersburską i moskiewską. Ale największy ubytek rzeczywiście, zwłaszcza pod koniec wieku XIX, XX ma miejsce w Europie Środkowej, no i również we Włoszech. To miliony Włochów, najwięcej zresztą z Europy pod koniec wieku XIX i początku XX, opuszcza właśnie Włochy. Południe włoskie jest biedniejsze nawet od Galicji czy Królestwa Polskiego. Te tysiące analfabetów Włochów no, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, w mniejszym stopniu do Kanady, wyjeżdżają Hiszpanie do dawnych swoich kolonii w Ameryce Południowej. Także ten eksod jest powszechny i to jest też jakby też fascynacja światem, tym nowym światem, gdzie mogę szybko zarobić, mogę czuć się człowiekiem. Amerykanie szanują godność ludzką, nie ma tego upokarzania, nie ma poczucia strachu i przemocy, jak w Europie Środkowo-Wschodniej. I to poczucie wolności plus możliwości zarobkowania no, przyciągają kolejne miliony do tego nowego świata, tego wybranego świata, tego raju, o którym wszyscy opowiadają.
Gdy mówimy o tej energii europejskiej, bo z całą pewnością można mówić, że ta Belle Époque też przynosi tą wielką energię, no to pojawia się ten styk tej energii z tymi obszarami, które są obszarami ekspansji. To jest oczywiście Afryka, to jest duża część Azji, która także podlega tym procesom kolonialnym i to w bardzo różnej formie, od tej bezpośredniej, tak jak Indie, ale też i takiej pośredniej, tak jak Chiny, które przeżywają wtedy no, jeden z swoich najczarniejszych okresów w historii.
Tak, no właśnie tutaj bardzo, bardzo to jest dobry przykład. Mianowicie Indie, które zapłaciły wysoką cenę za to, że Brytyjczycy tam przejęli panowanie, a z drugiej strony oni też coś zyskali. Trwa do dzisiaj w Indiach
demokracja.
Tak, co straciliśmy, co zyskaliśmy, bo zyskaliśmy między innymi poczucie wspólnoty Hindusów. W końcu nie było wcześniej Indie. Indie były tylko wyłącznie terminem geograficznym, historycznym, ale nie oznaczała jakiejkolwiek państwowości. Nie było żadnej państwowości hinduskiej czy indyjskiej. Natomiast inny przypadek to są Chiny, które, tak jak pan redaktor mówi, no, wkroczyły za sprawą agresywnych imperiów kolonialnych, dodajmy tutaj Japończyków i Amerykanów, w swój najtrudniejszy, najgorszy okres. To jest wielkie upokorzenie Chin. Jeśli dzisiaj obserwujemy relacje Chin ze światem, jeśli zapomnimy o tym, że oni byli tak upokorzeni, a to jest bardzo dumny naród, który się uważał, że mieszka w centrum świata, w końcu państwo środka. Jesteśmy najlepszą wszystkich możliwych cywilizacji. Stworzyliśmy najwspanialszą kulturę, która przekazywała szereg swoich własnych wynalazków do Europy, wieka średnich czy w epoce nowożytnej. I teraz zostaliśmy ograbieni, upokorzeni, bici. Tego Chińczycy nie zapomnieli, umownie powiedzmy białym, białej cywilizacji amerykańskiej i europejskiej, i Japończykom, i na pewno to upokorzenie ma wpływ dzisiaj na ich strategię, na ich postępowanie, na ich myślenie o miejscu Chin w świecie.
No, bardzo ciekawe
musimy
są takie statystyki.
Pomyśleć ten czas.
Są takie bardzo ciekawe statystyki pokazujące produktywność świata i właściwie można powiedzieć, że Chiny są największą potęgą gospodarczą aż do wojen opiumowych i potem odzyskują tą swoją pozycję wiodącego kraju gospodarczo pierwszy na kolejnych pozycjach, potem na tej drugiej, a nawet pierwszej pozycji w większości elementów produktywności, no właśnie w latach 80. i 90. wieku XX, czyli mamy do czynienia z czymś w rodzaju takiej 150-180-letniej zapaści.
Tak, no według badań, wiadomo, no, są bardzo trudne badania zmierzające do oszacowania PKB. I te bardzo szacunkowe badania wskazują, że pod koniec wieku XVIII i na początku wieku XIX, czy rzeczywiście do wojen opiumowych, Chiny wytwarzają około 30% światowego PKB. Czyli Europa to była bardzo biedna kraina w porównaniu z bardzo wysoko rozwiniętą gospodarką chińską, ale nierozwiniętą i archaiczną armią. No i warto też wspomnieć o Japonii. To jest jedyna nacja azjatycka, która nie poddała się presji potęg imperialnych, kolonialnych, europejskiej, amerykańskiej, którzy postanowili zapożyczyć to, co cenne, co właściwe na Zachodzie i dokonać gigantycznego procesu unowocześnienia, modernizacji. To jest jedyny tego rodzaju wyjątek w całej historii Azji, że jedna nacja, no, na szczęście dla Japończyków to było łatwiej, wyspiarska, dokonała pod presją oczywiście imperiów, ale w obronie przed nimi dokonała modernizacji i stała się sama krajem imperialnym.
No czego jakby kulminacją jest wojna 1905 roku, kiedy to no właśnie potęga azjatycka po raz pierwszy pokonuje potęgę europejską.
Tak, i to był szok dla świata. Nikt tego nie przewidywał. Można powiedzieć, że ówcześni buchmacherzy londyńscy przewidywali 10-1, takie były oczekiwania, że nie ma faktycznie żadnych wątpliwości, że Rosja tą wojnę wygrać musi, bo Rosja jest superpotęgą europejsko-azjatycką, czyli światową, globalną, a Japonia gdzieś się dopiero budzi do życia. Czyli Japończycy nie mają szans. Okazuje się, że łatwo wygrali. Na spodziewanie łatwo wygrali.
Panie profesorze, ale jeśli mielibyśmy puentować, no to czy ta Belle Époque to jest jakieś takie złudzenie tego pokolenia, które żyło w tym czasie? Czy mamy do czynienia rzeczywiście z pewnym wyjątkowym w dziejach zjawiskiem, kiedy to postęp technologiczny i cywilizacyjny idą ze sobą ręka w rękę?
Ja sądzę jedno i drugie, ze wskazaniem jednak na to drugie. Oczywiście trudno tutaj dyskutować, bo okazało się, że w jednym przypadku było to złudzenie. Natomiast generalnie ten świat cywilizowany, najlepiej rozwinięty dzięki tym wspomnianym rozmaitym transferom, no, osiągnął niebywały postęp pod każdym względem. I naprawdę, no, mówiąc językiem Edwarda Gierka, ludziom żyło się lepiej i dostatniej.
A z drugiej strony odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia też z ogromnym postępem cywilizacyjnym, no bo co by nie powiedzieć, to jest okres powolnego, ale procesu demokratyzowania się rządów europejskich i ta Europa Zachodnia przeżywa rzeczywiście okres swoistej kulminacji swoich siły i potencjału, nie przewidując tego, że ta tak optymistycznie w wielu krajach przyjmowana wiadomość o wojnie będzie oznaczała nie tylko kres tego tego, tej Belle Époque, ale także i kres tej dominacji europejskiej w świecie.
Tak, 1914 rok to jest apogeum znaczenia militarnego, ekonomicznego, kulturowego i cywilizacyjnego Europy. I od tego momentu poczyna się zjazd po równi pochyłej. I on trwa do dzisiaj.
Panie profesorze, a jak patrzymy na tą polską perspektywę, to czy te procesy, które zachodziły w tym czasie, one oczywiście z całą pewnością na tych obrzeżach imperiów, które kontrolowały Polskę, przebiegały w znacznie mniejszej formie. No, ta przysłowiowa biedna Galicja, no nie najbogatsze poznańskie i nie najbogatsze Pomorze. No i co prawda ważna dla imperium rosyjskiego z przemysłowego punktu widzenia Łódź i inne miasta przemysłowe prywislańskiego kraju, no jednak też no, na tej mapie europejskiej no nie były największymi potęgami gospodarczymi. No ale procesy tej epoki postępu następowały. To co było ważne dla tej społeczności polskiej w tym wszystkim? Czy to, że te imperia się nacjonalizowały i w efekcie tego Polacy odczuli, że muszą podkreślić swoją odrębność i to dotyczy już nie tylko elit, ale także szerokich warstw społecznych? Czy na przykład właśnie owe procesy społeczne, które prowadzą na przykład do pozycji Józefa Piłsudskiego jako socjalisty i rewolucjonisty?
Te zjawiska wspomniane demokratyzacji i liberalizacji, które objęły faktycznie cały kontynent europejski w różnym stopniu, bo nawet objęły Rosję po rewolucji i po rewolucji młodotureckiej i Imperium Osmańskie, one spowodowały wzrost również aktywności obywatelskiej środowisk, które dotychczas były bierne, były nieobecne w polityce, były nieobecne w życiu publicznym. I w wypadku ziem polskich to było bardzo rozmaite. Ta aktywność jest znacząca dzięki warunkom politycznym na terenie Galicji. To możemy mówić o nawet daleko idącej aktywności mas włościańskich, które generacje, dwie generacje wcześniej były przedmiotem, były taką miazgą dziejów. Teraz zaczynają mówić te elity chłopskie własnym językiem, artykułować swoje własne potrzeby. Z kolei te procesy demokratyzacyjne na terenie zaboru pruskiego spowodowały coś innego z kolei. Konsolidację wszystkich warstw wobec idei narodowej Polski przeciwko niemieckiej idei narodowej. My wszyscy Polacy walczymy z Niemcami, stąd popularność narodowej demokracji.
No i symbole w postaci wrześni czy Drzymały.
Tak jest. Natomiast najtrudniejsza sprawa jest w wypadku zaboru rosyjskiego, bo poza enklawami nowoczesności, poza tymi kominami, tysiącem kominów fabrycznych Łodzi, no mamy to, co właśnie w ziemi obiecanej, to olbrzymie pęknięcie społeczne. Te nierówności, ta wzajemna niechęć i nienawiść ludu roboczego do nazwijmy to, swoich fabrykantów. I tu najtrudniej było o rozwój idei obywatelskiej. Obywatelskość to jest tylko coś naskórkowa, bardzo elitarna, bardzo zamknięta, bardzo ekskluzywna. I to będzie widać w czasie wojny, kiedy Piłsudski swoim ideą niepodległościową no, nie znajdzie tutaj zbyt wielu wyznawców, zwłaszcza na początku.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę, bo mówiliśmy o takim przełomie, myślę, że historycznym i ważnym z perspektywy, podejrzewam, także współczesnej. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że profesor Andrzej Falba był moim dzisiejszym rozmówcą. Do usłyszenia.